Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji postaramy się odpowiedzieć na między innymi takie pytania, czy i w jaki sposób policja kontroluje jakość opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie wakacji, jakiej ocenie podlegają miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży, jak policja dba o bezpieczeństwo ruchu drogowego, w ruchu drogowym, jakim kontrolom podlegają kierowcy, czy będą szczególnie w czasie wakacji podlegać kierowcy. Myślę, że tych pytań, jestem nawet przekonana, że tych pytań pojawi się znacznie więcej. W studiu komisarz Marcin Gurgurewicz, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Jest z nami również nadkomisarz Tomasz Szuda, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Dzień dobry, witam was.
Nie wiem, zaczniemy chyba od działań prewencyjnych związanych z dziećmi i młodzieżą. Trwa już akcja Bezpieczne Wakacje. Z czym należy skojarzyć tę akcję? Co się dzieje i dziać będzie?
Jak co roku przeprowadzamy jako policja działania w ramach Bezpiecznych Wakacji. Te działania zaczynają się jeszcze przed rozpoczęciem tak naprawdę tych wakacji, jeszcze podczas roku szkolnego, na koniec roku szkolnego. W ramach tych działań między innymi spotykamy się z dziećmi, z młodzieżą, zaczynamy tak naprawdę już od żłobków, przez wszystkie szczeble szkół, organizujemy pogadanki, rozmawiamy generalnie na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno co grozi, jak się zabezpieczać przed niebezpieczeństwami. W trakcie wakacji natomiast kontrolujemy różnego rodzaju miejsca, gdzie ta młodzież spędza te wakacje, zarówno jeśli chodzi o zorganizowane formy wypoczynku, typu obozy, jakieś kolonie, półkolonie, jak i miejsca, gdzie dzieci spędzają czas wolny, typu skwery, deptak, jakieś imprezy organizowane w trakcie wakacji, no i przede wszystkim kąpieliska, zarówno te strzeżone, jak i niestrzeżone. W ramach kontroli miejsc wypoczynku, tych zorganizowanych form, kontrolujemy, w jaki sposób to się odbywa, czy wszelkie formalności są dopełnione. Podczas tych kontroli również prowadzimy pogadanki, spotkania z dziećmi i tak jak przed końcem roku, tak właśnie i podczas wakacji cały czas powtarzamy, edukujemy, przypominamy, uczulamy właśnie tych naszych najmłodszych.
Jakie czyhają niebezpieczeństwa,
dokładnie,
tak?
Dokładnie.
A możemy jakiś przykład dać takiego czyhającego niebezpieczeństwa?
Oj, tych niebezpieczeństw jest bardzo dużo. No tu jakby, jako że okres letni wiąże się z ciepłem. Ciepło wiąże się z tym, że dzieci chcą się ochłodzić i właśnie te różnego rodzaju kąpieliska.
Czyli to jest takie najbardziej newralgiczny moment,
trudno,
niebezpieczny, tak?
Trudno.
Skoki do wody, jakieś takie wariackie zabawy, tak?
Tak. No to jest jakby takie pierwsze skojarzenie, bo tych sytuacji może być cały wachlarz. Natomiast ta woda jakby się gdzieś tam przewija cały czas podczas wakacji. Staramy się zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom podczas tych kąpieli. Chodzi tu o to utonięcia. Oczywiście kontrolujemy te miejsca, gdzie jest dozorowane to kąpielisko, ale tam jest jakby większe prawdopodobieństwa reakcji, bo tam najczęściej jest ratownik, osoby, które zarządzają danym akwenem. Natomiast są też bardzo dużo miejsc takiej nielegalnej kąpieli.
A proszę powiedzieć, co jest najistotniejsze, jeśli chodzi o opiekunów? Co rodzice i opiekunowie dzieci powinni wiedzieć? Czy dzieci mogą same w jakimś wieku albo do jakiegoś wieku się
wszyscy rodzice, opiekunowie powinni wiedzieć, że odpowiadają za te dzieci. Oczywiście do 7 roku życia dziecko nie może się samo poruszać i jest to przepis kodeksu wykroczeń i rodzice tutaj, opiekunowie generalnie, bo to nie chodzi tylko o rodziców, odpowiadają za to dziecko. Natomiast no, starsze dzieci, wiadomo, no, poruszają się samodzielnie. To nie jest jakoś nic nadzwyczajnego. Natomiast to jest duża rola rodziców. My oczywiście wspieramy, szkoły oczywiście wspierają, ale tu jest kluczowa rola rodziców, żeby codziennie, praktycznie cały czas, od najmłodszych lat edukowali swoje dzieci, żeby rodzice wpajali pewne zachowania, tak, jak mają się zachować. Poczynając tutaj od podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tak, jak przechodzenie przez jezdnię, jak poruszanie się rowerem, jak również w sytuacjach takich, gdzie te dzieci same przebywają na przykład w domu. No, takie sztandarowe też przykłady, że ktoś obcy dzwoni do mieszkania, puka, no to też, żeby nie otwierać tym, żeby te dzieci nie otwierały, żeby też rodzice uczyli, co mają zrobić w takich sytuacjach. Nauczyli numerów telefonów na pamięć. Teraz jest troszeczkę to uproszczone, bo tak naprawdę jest jeden numer telefonu, 112, łatwy do zapamiętania. Oczywiście też wskazane jest, żeby dzieci znały numer telefonu do rodziców. Są różne przypadki. Zgubią się gdzieś, czy potrzebują jakiejś pomocy.
Żeby się mogły skontaktować z najbliższymi. I skoro pan wywołał temat dziecko samo w domu, to ja odwołam się do wypowiedzi osób najbardziej zainteresowanych, czyli dzieci. Posłuchajmy, co dzieci mówią na temat tego, jak zostają w domu same, co robią, co można robić, czego robić nie można.
Jak mamy nie ma, to nie można odbierać telefonu, bo wtedy może to być obcy ludź.
Nie wolno w ogóle podnosić domofonu.
Nie można schodzić ani to do nieba na dwór, bo można się zdubić albo ktoś może porwać.
Nie wolno wychodzić z domu i zostawić otwartych drzwi, bo może ktoś się wkraść.
Nie wolno się palić zapałkami, jak rodziców nie ma, bo można spalić dom.
Ja często tylko zostaję sam w domu, kiedy mój młodszy brat śpi, bo wychodzi gdzieś do sklepu, ale to bardzo blisko wychodzi.
A ja mam starszego brata i on się mną opiekuje, jak rodziców nie ma.
A jak rodziców nie ma, to wtedy i jak dziewczyny odrabiają lekcje, to wtedy czymś się zajmuje z Ignacem.
Jeśli się jest samemu, a na dworze jest burza, nie wolno włączyć telewizora.
Nie wolno się bawić telefonem ani jeszcze żelazkiem.
Nie można się bawić prądem, jak nie ma rodziców, bo może kopnąć.
Pani, ja chcę powiedzieć, że kiedyś mnie ktoś zostawia i ja w ogóle nie mam pod opieki, ani jedyne do ludzi. Muszę siedzieć w sercu i w ogóle się nie odzywać. A jak ktoś zaputa, no bo ja jestem takim blotu, i jak ktoś zaputa, to ja dziś drzwi to nie można otwierać, bo ktoś może być obcy z nas do blotu.
No właśnie, jeśli dziecko zostanie sam, a jak samo, a słyszymy, że zdarzają się takie przypadki, to ma być grzeczne po prostu, tak?
Oczywiście, takie przypadki i to też nie jest nic szczególnego, tym bardziej, że wakacje trwają 2 tygodnie.
Miesiące?
Dwa miesiące. Rodzice najczęściej, no, czasami się udaje podzielić ten urlop i zapewnić tę opiekę, no ale często jest tak, że jakby nie mogą tych 2 miesięcy poświęcić. No
zakazu dzieciom. Zostawiania dzieci samych w domu nie ma, natomiast
tak,
forma jest.
To jest
tak?
Kwestia oczywiście po pierwsze tej odpowiedzialności, ale też rozsądku, tak? No bo wiadomo, no małe dziecko samo w domu, no jest większe ryzyko. Myślę, że tutaj też, no też nikt sobie na to nie pozwala. Myślę, że rodzice są świadomi i organizują jakąś opiekę taką zastępczą w postaci babci, sąsiadki, cioci, starszego rodzeństwa. No niewątpliwie jakby najlepszą formą tej opieki to jest po prostu zapewnienie dzieciom zorganizowanego wypoczynku. Mamy wtedy pewność, że po pierwsze dziecko nie będzie się nudziło, po drugie będzie miało tą opiekę zapewnioną przez fachowców.
Przez te godziny pracy jak rodzice.
I tak. Czy to są półkolonie, czy te, jak już wcześniej wspominałem, kolonie, czy obozy.
Dużo jest takich form. Będziemy dzisiaj tak dwuwątkowo rozmawiać, także teraz się przenosimy na lubuskie drogi, nie tylko lubuskie. Panie komisarzu, ja tak sobie pomyślałam, że kiedy słucham tak codziennie informacji podawanych choćby przez Radio Zachód, że dzisiaj zatrzymano 16 pijanych kierowców, wczoraj 112, w weekend jakiś tam przedłużony 1598. To sobie myślę, że naprawdę, no, coś jest z naszym społeczeństwem, że nie wiem, mamy jakąś pogardę dla prawa? Brak szacunku totalnego? Państwo jakoś to badają?
No, na podstawie naszej codziennej pracy możemy tylko powiedzieć, że no codziennie spotykamy się z kimś, kto łamie prawo. No nie ma dnia, żebyśmy nie ujawnili kilkaset wykroczeń. No wykroczeń popełnianych głównie przez, tak jak z mojej działki, to głównie przez kierujących. Tak? Ale tutaj, tak jak pani wspomniała, jeżeli mamy codziennie ujawniamy jakiegoś kierującego pod wpływem lub w stanie nietrzeźwości, no to trzeba sobie odpowiedzieć, czy faktycznie no nie ma takiego lekceważącego podejścia do prawa u nas w kraju. Możemy tutaj na podstawie naszych obserwacji, no Polacy mają to w sobie taką przekorę, że a może się uda, a może tym razem nie będą kontrolowali na tej ulicy, bo w tamtym tygodniu byli, to w tym tygodniu nie będą. No niestety, my nie ustawiamy, że w tym tygodniu stajemy na ulicy Bohaterów Westerplatte, w drugim tygodniu na ulicy Konstytucji. Po prostu staramy się być wszędzie. Czasami to jest po pół godziny, czasami po godzinie, a czasami zdarza się, że nawet 2-3 godziny badamy w jednym miejscu. No i jak widać, daje to efekty, daje to ujawnianie i eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących, no na pewno przynosi jakiś wymierny skutek. Miejmy nadzieję, że dzięki temu nie ma więcej wypadków i zdarzeń drogowych.
No ja bym chciała doczekać takiej chwili, kiedy kolega Zbigniew Rowczyk poda informację, że od 2 lat nie zanotowano pijanego kierowcę lub pod wpływem czegoś tam innego, prawda? Nie wiem, czy to jest tylko marzenie moje takie nieosiągalne.
Będę czekał, aż kolega Zbigniew Rowczyk ogłosi to. Tak. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni dzień ruchu drogowego, że przestaniemy badać trzeźwość, ale miejmy nadzieję, że ludzie wezmą sobie to do serca, że naprawdę każde zatrzymanie pod wpływem alkoholu już powoduje utratę prawa jazdy, tak? Już utratę uprawnień i my się z tym spotykamy na drodze, że dopiero wtedy ludzie zaczynają myśleć i wtedy zaczyna się błaganie, proszenie tego policjanta, że w dniu właśnie, kiedy go zatrzymał, skończyło mu się życie, bo straci pracę, bo nie będzie mógł zawozić dzieci do szkoły. No niestety, takie są konsekwencje.
Często tak jest, że kierowca ogólnie rzecz biorąc nie sam wsiada do samochodu, nietrzeźwy kierowca. Bywa tak, że jest nie sam w samochodzie?
Oczywiście, już takich przypadków mieliśmy wiele, że trzeźwa osoba jedzie na miejscu pasażera, a nietrzeźwy prowadzi samochód, tak?
Czy to jest współwinny wtedy tego przekroczenia?
Nie, tutaj współwinny nie możemy, ale myślę, że takie moralna odpowiedzialność jednak w takiej osobie powinna się ujawnić, bo i tak samo to nie zawsze jest, że tylko pasażer jeden siedzi, bo czasami się zdarza, że jeszcze 2 osoby jadą, wiedzą, że ta osoba spożywała również z nimi alkohol, a mimo wszystko jest takie ciche przyzwolenie, że a no, może się uda. No, jak wiemy, wielokrotnie to się kończy tragicznie. Dochodzi do wypadków, do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym i naprawdę wtedy życie nie tylko kończy się dla tego, kto zginął, ale też kończy się dla wielu osób, bo kończy, ta osoba, wiadomo, poniesie jakieś konsekwencje, grozi tu mu kara więzienia, ale to życie rodzinne też się rozpada i na pewno życie towarzyskie również.
Policja również w tym zakresie, jeśli chodzi o Wydział Ruchu Drogowego, prowadzi program Bezpieczne Wakacje, Trzeźwe Poranki, Trzeźwy Kierowca.
Tak, tak. Policja w szczególności teraz już przed, tak jak już tu kolega mówił, przed rozpoczęciem wakacji prowadzimy w szczególności kontrolę autokarów. Kontrolę pojazdów, którymi przewożone są dzieci, kontrolę autokarów, busów, ale też jesteśmy na drogach, na głównych ciągach komunikacyjnych. Robimy trzeźwe, sprawdzamy stan trzeźwości, jak pani powiedziała, trzeźwe poranki, trzeźwy weekend, trzeźwy kierowca. Teraz też jesteśmy w miejscach, gdzie ludzie lubią wypoczywać, w miejscach nad wodą, gdzie wielu myśli, że wypiłem sobie 1-2 piwa i wtedy jedno-dwa piwa sobie wypiłem i za 2-3 godziny wypocę i już mogę jechać, jestem trzeźwy. No
tak,
nic bardziej mylnego. Mieliśmy ostatnio działania trzeźwy kierowca panu o godzinie 12. Okazało się, że jest jeszcze pod wpływem. No mówi, że w tym dniu nie pił, że to od wczoraj. No,
trzyma go tak.
Stracił
jeszcze
uprawnienia. Mm-hmm. I na pewno nie było to przyjemne.
Będziemy kontynuować ten wątek. Tymczasem odbierzemy telefon. Halo, dzień dobry.
No witam serdecznie. Witamy Państwa, pozdrawiam wszystkich w studiu. Ja chciałem tak zauważyć, bo przy dzisiejszym temacie audycji to może już świadomość Polaków rośnie odnośnie alkoholu. Bo tam rodziny i prawda wybierają i po prostu, jak to się mówi, w tym coś drgnęło na pewno. Ale ja w swoim życiu odjeździłem ponad 19 lat autobusami i szczerze powiem, że to, co oglądałem nieraz za kierownicą prowadząc autobus, mi chodzi o to, że ludzie młodzi pod wpływem czegoś, ja tam nawet nie umiem tego określić, ale to, co wydziwiali samochodami, no to ludzkie pojęcie przechodzi.
Ja myślę, że to potwierdzi pan komisarz, tak?
Tak, bo skupiliśmy się tutaj na alkoholu, na jeździe pod wpływem alkoholu. To nie tylko alkohol, tak jak tam pan tutaj zaznaczył.
Brawurowa jazda.
To brawurowa jazda, ale też środki odurzające, tak? Środki odurzające i co jest, no nie oszukujmy się, teraz bardzo modne wśród młodzieży środki odurzające, tutaj dopalacze, które są w ostatnim czasie bardzo też modne. Także tutaj z tym policjanci podczas każdej kontroli mają zarówno urządzenia do badania trzeźwości, jak i do sprawdzenia, czy dany kierujący nie jest pod wpływem środków odurzających, no mówimy tutaj pod wpływem narkotyków. I nie oszukujmy się, no wczorajszy przykład dwóch kierujących pod wpływem narkotyków również policjanci zatrzymali. No to po prostu pokazuje, że tak jak pan tutaj powiedział, że cały czas mówimy, że kontrole trzeźwości, ale to też, to nie tylko trzeźwość, tak? Policjanci też sprawdzamy wyrywkowo na narkotyki, obserwujemy, jak się osoba zachowuje, jak wygląda, jakie czy nie przejawia symptomów, które mogłyby wskazywać na to, że jest pod wpływem narkotyków. No jeżeli takie podejrzenia mamy, sprawdzamy na urządzeniu, no i wielokrotnie to wychodzi jednak, że osoba jest dana pod wpływem narkotyków i tutaj odpowiedzialność jest identyczna jak pod wpływem alkoholu.
Będąc za kierownicą, no myślę, że każda osoba, która prowadzi auto, jeździ codziennie, pokonuje jakąś trasę, była świadkiem niejednego takiego wyczynu na drodze, prawda? I mamy takie przekonanie, że my jeździmy zawsze zgodnie z przepisami. Ale gdybyśmy tak sięgnęli głębiej i zweryfikowali swoje zachowanie, to podejrzewam, że każdy kierowca ma coś na sumieniu. Czy przekroczenie prędkości, czy wyprzedzanie na podwójnej i ciągłej, czy coś takiego?
No na pewno. Nie mam podejrzewań kierowcy. Możemy wziąć na przykład chociażby parkowanie, bo biorąc pod uwagę miasto Zielona Góra, gdzie mamy codziennie kilkadziesiąt zgłoszeń odnośnie parkowania, no to sobie można odpowiedzieć, że nie ma chyba kierującego, który nie ma grzechu na swoim sumieniu, tak? No ale tutaj są grzechy, które... No, powiedzmy, są...
Tak wybaczyć można, tak no, rozgrzeszyć. Można
rozgrzeszyć, ponieść konsekwencje mniejsze, ale są te grzechy, które niestety nie wybaczają i tutaj chciałbym zaznaczyć, że niestety no droga nie wybacza, tak? Prędkość nie wybacza.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Kontynuujemy wątek związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. A propos piratów drogowych, to proszę sobie, czy mamy telefon? Sprawdzimy, tak, 324 22 55 i 801 327 462, zanim o piratach to posłuchamy pytania czy komentarza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że nawiązując do tego na temat pijanych kierowców i numeru alarmowego 112, chciałem powiedzieć tylko tyle, że miałem ostatnio taką sytuację. Kierowca wymusił mi pierwszeństwa, wyjechał z drogi podporządkowanej, wymusił mi pierwszeństwa, zauważyłem, że coś jest z samochodem nie tak, bo jedzie wężykiem. Zacząłem dzwonić na policję, zazwyczaj mi się połączała Pskowa, bo to było akurat na tym odcinku, a tu nagle patrzę Bielsko-Biała, 112 przekierowało na Bielsko-Białą. Zanim ja wytłumaczyłem, na którym odcinku jest mi jestem, na w jakim lubuskim, czy gdzie to można powiedzieć, w województwie, w jakim powiecie, w jakiej gminie, zanim ja to wytłumaczyłem, zanim dostałem telefon zwrotny od dyżurnego ze Pskowy, no to można powiedzieć, że kierowca już był w domu.
Oddalił się z miejsca.
Nie oddalił się, ja jechałem za nim cały czas, to śledziłem, cały czas za nim jechałem, tylko że już skręcił na posesję. A można powiedzieć tylko tyle, jeżeli już jest na posesji, no to nic mu nie zrobią. W każdej chwili może powiedzieć, że on przed chwilą weszł do domu i wypił sobie piwo.
To prawda jest, panie komisarzu?
No nie do końca tutaj, że nic nie można tam, takiemu kierowcy zrobić. Jest jeszcze takie opcja, jak wykonanie badań retrospektywnych. No i może,
czyli pan mógłby być świadkiem na przykład,
biegły stwierdzi, tak, czy pół godziny temu tam kierujący był pod wpływem alkoholu. Także tutaj jest jeszcze możliwość, że...
No jest możliwość, no ale proszę sobie wyobrazić powiat pskowski, gdzie by to zrobili.
Powiat pskowski zrobi to tam, gdzie cała policja robi, czyli w laboratorium przebadają i wtedy nie ma najmniejszego problemu.
No tak? W laboratorium, albo będzie im się chciało pchać do Leszna, albo do... żeby nie skłamać, do Zielonej Góry?
Proszę pana, jeżeli...
Mi się wydaje, że nie, to też każdego... takie podejście policjanta, żeby mniej papierkowej roboty mieć, no to dobra, no, żeby pan tak nie robił, no, dzisiaj panu nic nie zrobimy, bo już pan jest na posesji. Takie też może być podejście do policjanta do danego wykroczenia na przykład, nie?
No nie, no tutaj się z panem kategorycznie nie zgodzę, że policjant któryśkolwiek by mógł powiedzieć, pogrodzić palcem i powiedzieć, żeby pan więcej tego nie robił. No każdy policjant jest zobligowany wykonać wszystkie czynności zgodnie z literą prawa i jest zobowiązany zarówno tą osobę, jeżeli...
Ja mogę
jest...
tylko powiedzieć tyle, ja mam tylko całą nadzieję, że odstąpimy od tego numeru 112. Ja mam tylko taką nadzieję.
No tutaj
dotychczas powiatowo, tak było elegancko, można powiedzieć. Dzwoniłeś, łączyłeś się ze swoim powiatem. Twój powiat wiedział, gdzie, co, na jakiej trasie, gdzie jesteś, co się stało. Wiedział, jak zadysponować siły i środki. A teraz, można powiedzieć, jeden wielki młyn, jeden wielki galimatias.
Miejmy nadzieję, że bo numer ten 112 dopiero od niedawna funkcjonuje.
Dziękujemy za postawę obywatelską.
Tak,
chwalimy,
oczywiście,
tak?
Dziękujemy. I tutaj numer 112 od niedawna dopiero funkcjonuje, więc miejmy nadzieję, że to się wszystko ułoży.
Że nie będziemy tam do tego Bielska gdzieś przyłączać.
Tak, i to zostanie szybciej, będzie przełączanie, także... Także tutaj miejmy nadzieję, że to będzie, no wszystko zacznie pracować normalnie.
Dobrze, to jeszcze do tych piratów, jak obiecałam. Znowu się odwołam do niezwykle obiektywnych obserwatorów życia codziennego i posłuchajmy o piratach.
Co? Pirat drogowy to jest taki człowiek, co bardzo szybko jeździ i czasami może się z kimś zderzyć.
Jest jak ktoś jeździ szybko, to wtedy policja wyskakuje za nim i gonią go i trzeba jednostki policji, żeby jego zatrzymało, pirata drogowego.
Ma opaskę na jednym oku, a mój tata ostatnio skręcił w złą stronę i dostał mandat.
A moja koleżanka widziała takiego pirata drogowego, co szybko jechał i nie widział, jak jedzie.
Pirat drogowy to taki, że się nie zatrzymuje na czerwonym, tylko że jedzie na czerwonym. No i czasami przekracza prędkość, no i może przetrącić człowieka jakiegoś.
Taki pirat jeden to jakiś pan skręcił na złą stronę i dopiero pojechał prosto i się zdarzył z innym autem.
Piratów drogowych nie jest więcej, bo tylko jeden może jeździć prędkość.
Mężczyźni są częściej piratami drogowymi.
Nie przestrzega przepisów.
Pirat drogowy ma bardzo często włączone radio głośno i nie wie, co się dzieje wokół.
Pirat drogowy jedzie po pasa
i wyprzedza podwójnej linii.
Pirat drogowy ma taki pasek i rozmawia przez komórkę.
Taki pirat jest bardzo niebezpieczny. Jak ktoś go zobaczy, to od razu się go boi.
To się trzeba zadzwonić po policję.
No i taką postawę trzeba wykazać i tutaj potakujemy przy każdej wypowiedzi dzieci. To...
No jak widać, dzieci wiedzą, kto to jest
obserwują,
pirat drogowy, tak?
No jeżdżą samochodami z rodzicami.
I skądś to jednak wiedzą, tak? No skądś to jednak dzieci wiedzą, kto to jest pirat drogowy.
No i pewnie dorośli jakoś tak nie za bardzo pamiętają.
Tylko z dorosłym jest większy problem. Tutaj to drugi rozmówca powiedział dobrze, to pirat drogowy to ten, za którym jak coś zrobi, to za nim policja jedzie. Także,
właśnie, jak to jest z tym śledzeniem przestępców drogowych?
Znaczy, śledzeniem, może tak
czy
nie
czy rzeczywiście tak
tego,
jest, że jedzie ta policja,
tak,
tam
się
ściga?
Staramy się, bo policja to nie tylko ci policjanci, którzy są w oznakowanych radiowozach, ale też ci policjanci, którzy są w radiowozach nieoznakowanych, tak? Mamy też widorejestratory, jesteśmy wyposażeni w motocykle, widorejestratory i radiowozy oznakowane. Mamy teraz też radiowozy oznakowane z widorejestratorem, także Także tutaj mamy naprawdę pełen wachlarz sprzętu, który wykorzystujemy i wielokrotnie kierujący są zaskoczeni, zdziwieni, że nie spodziewali się takiej marki samochodu, że to policja może jechać. No i później jest wielkie zdziwienie, jak tutaj mamy ten przepis, który mówi, że przekroczenie o 50 w obszarze zabudowanym, gdzie jest jakaś dopuszczalna prędkość, powoduje zatrzymanie uprawnień do kierowania. No i tutaj właśnie to jest największa bolączka dla kierujących. Punkty, kara finansowa oczywiście, ale też zatrzymanie, gdzie policjant obligatoryjnie musi zatrzymać takie uprawnienia i niestety tutaj się robi problem, gdy ktoś traci uprawnienia na 3 miesiące.
No to myślę, że warto rzeczywiście pamiętać, że są przepisy ustawa o ruchu drogowym.
Że policjanci mierzą laserowymi miernikami prędkości. Mamy też już teraz laserowe mierniki prędkości z możliwością nagrywania, robienia zdjęć. Także tutaj udowodnienie winy takiemu kierującemu, który przekroczył prędkość, naprawdę już nie jest jakimś problemem.
I znowu się przenosimy do Wydziału Prewencji. Bardzo ciekawa jestem, czy we współczesnych czasach zdarzają się jeszcze ucieczki z domu, panie komisarzu?
Oczywiście, zdarzają się.
Znaczy, mówię o dzieciach i młodzieży.
Tak, zgadza się. Oczywiście zdarzają się ucieczki z domów. Może to nie jest tak, jak to kiedyś było przedstawiane, kolokwialnie mówiąc, na gigancie młodzież ucieka z domów. Bardziej w tej chwili, czy może nie bardziej, częściej można mówić o różnego rodzaju niepowrotach. Najczęściej z placówek oświatowo-wychowawczych czy opiekuńczo-wychowawczych.
Czyli na czas ktoś nie wrócił, czy na noc nie wrócił? To
różnie z tym bywa. Albo na czas, albo na noc, albo na kilka dni się oddalił. Myślę, że to ma związek z tym, że w tych wszystkich placówkach jest jakiś regulamin, są jakieś normy, do których trzeba się przystosować. No a nie wszystkim jest łatwo to zrobić. Oczywiście obecny świat wabi wieloma różnymi ciekawymi, przyjemnymi rzeczami i ta młodzież gdzieś tam próbuje się wyrywać. Też z drugiej strony też nie ma co się oszukiwać, że w tych ośrodkach też jakby to ująć, przebywają nieletni, którzy już gdzieś tam popadali w jakiś konflikt w sprawę w taki czy w inny sposób.
Czyli opieka nad nimi jest po prostu trudną sprawą, tak? Czy zdyscyplinowanie takich młodych ludzi? Czy przekonanie,
że... To są kwestie indywidualne, wydaje mi się. Natomiast też jest... Myślę, że to nie jest stereotyp, bo każde dziecko dorasta, i każde przechodzi ten wiek...
W ogóle z buntu i naporu, tak?
Dokładnie tak. Buntu, takiej myślenia, że już jestem dorosły, że wiele mogę, że jestem samodzielny. Oczywiście nie wszędzie. To znowu będę wracać do tego, że tutaj jest duża rola rodziców do tego, żeby mieć z tym dzieckiem więź, którą się buduje tak naprawdę od narodzin. To są oczywiste sprawy, ale czasami mam wrażenie, że ludzie o tym nie pamiętają, czy nie wiedzą, czy nie myślą. I wtedy, kiedy już jest jakby za późno na ukształtowanie tego młodego człowieka, dopiero jakby widzą problem. Natomiast mówię, od narodzin się dziecko kształtuje, jego charakter, buduje się bliskość, zaufanie. To jest wieloletnia praca. Myślę, że tu podstawą tych dobrych kontaktów, relacji z dzieckiem są po prostu rozmowy. Myślę, że powinniśmy my wszyscy, jako rodzice, rozmawiać z dziećmi, interesować się ich sprawami, tym, z kim się spotykają, z kim bawią, z kim spędzają wolny czas, z kim utrzymują kontakt, gdzie przebywają, w jaki sposób ten czas spędzają.
Czyli znać numery telefonów najbliższych kolegów, imiona ich chociażby.
Najlepiej znać tych kolegów,
tak?
Oczywiście, bo jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy z różnych powodów, dzieci się buntują, tak jak powiedziałem, czy młodzież, i trudno im się dostosować do jakichś nakazów czy zakazów ten bunt czy przeciwstawianie wyrażają tą ucieczką z domu. jeśli już do tego dojdzie, to żebyśmy my jako rodzice...
No właśnie, to co robimy, jak już do tego dojdzie, że dziecko nie wraca?
No oczywiście, ranki, wieczory. Oczywiście, no to też jest kwestia jakie okoliczności tego były. Bo no wielokrotnie jest tak, że dziecko, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, opóźnia powrót, albo często się spóźnia, albo nie jest to pierwsza ucieczka z domu. A czasami jest tak, że to jest po prostu na jakieś okoliczności
małego zapomniał dziecko, się
zapomniał
trochę,
się,
tak?
No mm-hmm. Różnie bywa, albo gdzieś świadomie
uciekł. Świetna zabawa była, nie mam zegarka, tak. Albo poczucie czasu straciłem.
A czasami jest to świadoma ucieczka na jakiś tam dłuższy czas. Oczywiście każdą taką ucieczkę.
Czy niepowrót, tak?
Niepowrót
to... Zgłaszamy od razu na policję?
Oczywiście, tak? Oczywiście. My podejmujemy działania, ale żeby te działania były skuteczne i to już na przykładzie tych ucieczek, ale generalnie, czy ściganie wykroczeń, czy przestępstw, to jest też jakby oczywista sprawa, żeby te nasze działanie było jak najbardziej skuteczne, my potrzebujemy jak najwięcej informacji, jak najwięcej szczegółów, tak? Że to, co powiedziałem, jeśli rodzic będzie wiedział, z kim spędzał czas, z kim się kontaktował, w jaki sposób, naprawdę nam to ułatwia i możemy skonkretyzować te nasze działanie, a nie tak działać po omacku. Także interesujmy się swoimi dziećmi, rozmawiajmy z nimi.
I miejmy aktualne zdjęcie swojego dziecka, bo to też wiem od policjantów, myślę, że warto mieć aktualne
tak,
zdjęcie
myślę,
swojego dziecka.
W obecnych czasach to tych zdjęć mamy
aż za
dużo. Na
pewno ich nie brakuje, ale warto. A właśnie jak na drodze widzimy na przykład na auto, powiedzmy autostop jest, tak? Zatrzymuje jakiś młody człowiek. To od razu go pytać, czy ucieka z domu, czy... Czy jak się zachować? Jak to znaczy, współcześnie teraz z autostopem jest?
No wiadomo, dzieci podróżują, młodzież podróżuje. Uh-huh. Są różne imprezy w plenerowe i każdy tam próbuje się przedostać uh-huh. jakoś tak. Wiadomo, no, najtańszym środkiem transportu jest autostop i wszyscy z niego korzystają. Policjanci patrolując, moi policjanci ruchu drogowego, jeżdżąc po drogach, wielokrotnie reagują na taką młodzież. W szczególności my działamy pod kątem, aby nic im się nie stało, tak, na tej drodze, żeby jak już przemieszczają się tymi drogami, to po stronie, której jest to dopuszczalne i policjanci wielokrotnie pytają, tak, dokąd zmierzają, no legitymujemy, kontrolujemy, sprawdzamy, czy nie mamy zgłoszonej gdzieś ucieczki, czy nie zdarza się tak, że dziecko wpadło na pomysł, że wyjeżdża sobie na imprezę, która jest na drugim końcu Polski i już trzeci dzień podróży autostopem. Także policjanci sprawdzają w naszych bazach, każda ucieczka jest odnotowana i zdarza się tak, że policjanci legitymując, no okazuje się, że ta osoba się przyznaje, że no tak, do domu już nie wróciła 2 dni, że może rodzice szukają, no wtedy odwozimy takie dziecko do rodziców, no i cóż, no mamy nadzieję, że wtedy rodzice, tak jak tutaj kolega mówił, że porozmawiają.
Wtedy nawiązują
i nawiążą
więzi. Tak. Budują jakoś, więzi wtedy.
Zbudują jakąś bliższą więź, że będą wiedziały, że to dziecko faktycznie no, chciało jechać na tą imprezę i
albo no na wakacje.
Na wakacje, tak.
A jeśli chodzi właśnie o autostop, to w tej kwestii takiej powiedzmy prawnej odpowiedzialności, jeżeli kierowca zatrzymuje się i bierze autostopowicza,
nie,
to,
no to nie,
jakieś...
Nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Jakby się coś wydarzyło, to co?
Nie. Jeżeli no każdy ma prawo pomóc drugiej osobie, ma prawo podwieźć drugą osobę, także tutaj nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ale tutaj mam prośbę jak do kierujących, w szczególności jak widzą, że autostopowicze, na co zwracamy szczególną uwagę, podróżują tak jak tutaj nasza S3, tak? 2 pasy ruchu, zakaz jakikolwiek poruszania się osób pieszych, a zdarza się, że osoby piesze się tam pojawiają. Żeby od razu nas informowali, dzwonili, mimo czy tam to jest 112 czy 997, żeby dzwonić na tą policję i informować, że taka osoba idzie, przemieszcza się trasą S3, bo to są tam, jak pani mówiła, już są duże prędkości, ktoś może nie zauważyć, no i jest zakaz poruszania się osób pieszych i możemy się ich tam nie spodziewać.
To gdzie na przykład, to będzie rada dla autostopowiczów, gdzie się ustawiać?
W miejscu, w którym jest to dozwolone. Także no, trudno im powiedzieć.
Wylot z miasta, ale jeszcze nie, że na
tak,
drodze
i żeby
szybkiego
żeby było
ruchu.
Bezpiecznie, tak, żeby to było faktycznie nie na tej drodze stać, tak, żeby ten samochód miał gdzie zjechać, żeby zabrać tego autostopowicza. Bo wiadomo, są ludzie, którzy lubią zabierać autostopowiczów, ale bierzmy też pod uwagę, że nigdy nie wiemy, kogo zabieramy. Mhm, tak.
To też jest jakieś ryzyko. Tak,
oczywiście, no mamy mnóstwo zdarzeń, można sobie poczytać, gdzie jest, zabrało się autostopowicza, no i stała się jakaś tragedia, także bierzmy to pod uwagę też. Czy jest opłacalne zabieranie autostopowiczów?
Znowu się przenosimy do spraw prewencyjnych. Wiemy, jak się zachować w czasie, jak właściwie chciałam zadać pytanie. Czy mamy jakoś reagować, jak widzimy jakieś zabłąkane dziecko? O to chciałam zapytać.
Ależ oczywiście.
Jak to rozpoznać, że ono jest zabłąkane?
Znaczy to jest kwestia jakiegoś wyczucia, czy
żeby na darmo nie alarmować, tak? Nie robić afery.
Ja myślę, że zacząć trzeba było to od rozmowy z tym dzieckiem i wtedy bardzo dużo może się wyjaśnić. Mhm. Bo to są różne sytuacje, bo mówiliśmy tutaj o ucieczkach, a czasami jest dziecko zagubione. Ostatnio gdzieś przeczytałem chyba w internecie, że w jakimś centrum handlowym mama była u fryzjera i małe dziecko samo zwiedzało galerię handlową. Nie wykazywało jakichś niepokojów, oglądało sobie wystawy.
Ale było samo, tak?
Tak, i ktoś się tym zainteresował, no i skończyło się szczęśliwie.
Ale czy na przykład, jeśli takie zagubione dziecko jest, to tutaj może trochę tak postraszymy bardziej, czy takiemu młodemu człowiekowi może grozić jakieś niebezpieczeństwo ze strony dorosłego?
Oczywiście, no to jest kwestia tylko tego, jakie intencje ma dorosły. I to myślę, że to nie możemy mówić tylko o zagubionym dziecku, po prostu o każdym dziecku. Także tu jest kwestia zachowania intencji do dorosłych. No ale to, co wcześniej mówiliśmy odnośnie tego edukowania,
tak, tej asertywności, mówienia nie, tak zdecydowanego.
Tak, uczenia tych dzieci.
Pan komisarz jeszcze chciał
tutaj
coś dodać.
Przypominamy, że jednak wakacje, upały, nie zostawiamy dzieci w samochodach.
No ważna sprawa.
Wiadomo, tutaj dzieci, żadnych zwierząt też przy okazji, żebyśmy nie zostawiali, a w szczególności dzieci. Nie zostawiamy dzieci w samochodach, bo temperatura w pojeździe, gdy jest około 28-30 stopni, rośnie natychmiast w samochodzie. No i może dojść do tragedii, zresztą o czym czytamy, czytamy i możemy zobaczyć w telewizji prawie codziennie, że gdzieś tam dziecko w samochodzie, że wybito szybę, żebyśmy później nie byli zdziwieni, bo coraz więcej mamy ludzi, którzy reagują na takie coś. No wiadomo, ludzie widzą...
Czyli nie bójmy się reagować, tak? W sensie mamy prawo rozbić te szyby, jeśli widzimy tam dziecko, tak?
Tak, konieczności pozwala na to, że jeżeli jest zagrożone życie lub zdrowie, no tak jak tutaj w przypadku, tak jak pani powiedziała, dziecka, mamy możliwość wybić taką szybę, żeby uratować bezbronne dziecko.
I wtedy nie bójmy się konsekwencji,
no,
tak?
No oczywiście, policjanci, to znaczy będzie prowadzone jakieś postępowanie na pewno, ale myślę, że tutaj wiadomo, dobro, życie ludzkie jest najważniejsze i nie będzie żadnych konsekwencji, a będziemy mieli satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku.
No oczywiście rodziców zachęcamy do tego, żeby używali rozumu, jak idą na zakupy, a zostawiają dziecko w samochodzie. Kierownicy ośrodków wypoczynkowych, tam gdzie są dzieci i młodzież, mogą się spodziewać kontroli policji, tak? Czy to jest taka kontrola zapowiedziana, czy po prostu przyjeżdża radiowóz z oficerami?
Nie, my kontrolujemy, że tak powiem, wyrywkowo. Natomiast kierownicy tych miejsc, gdzie wypoczywają...
Czyli tych obóz harcerski, kolonia, półkolonia, tam coś.
Mają tą wiedzę, zdają sobie sprawę z tego, liczą się z tym i myślę, że nas się spodziewają.
324 22 55 i 801 327 462 to nasz numer telefonu w Zielonej Górze. Jeszcze mamy 8 minut audycji, więc można do nas zadzwonić. Gdzie będzie policja?
Wszędzie.
Wszędzie.
Policja
no myślałam,
wszędzie.
Że zdradzi pan te miejsca, a tak ale to nie chodzi o to, żeby się bać policji, tylko żeby po prostu jeździć tak, jak trzeba.
Policja nie jest tylko po to, żeby łapać. Policja jest też, żeby pomóc.
No tak? Więc właśnie.
Policja jest też, żeby właśnie pomóc.
Za chwilkę będziemy kontynuować wątek, ale odbierzemy telefon. Halo?
Dzień dobry,
witam.
Moje nazwisko Wyczyński Maciej. Ja chciałem poruszyć taką sprawę poruszających się dzieci, młodzieży na rolkach i tak zwanych rollercoasterach. Nie wiem, jak to nazwać. To jest taki popularny elektryczny, który nas może... Wczoraj miałem taki przypadek, wracaliśmy z kolegami z pracy. Dziewczyna, nie wiem, 12-13 lat poruszała się normalnie na drodze z takim pojazdem. Dzieci jeżdżą na rolkach. Czy, nie wiem, czy policja na to zwraca uwagę, czy to jest pomału takie przyzwolenie społeczne i tak dalej. Nie wiem, jak to nazwać, ale zauważam, że jest coraz więcej tego na drogach.
No przyznam się, że mnie też to przeraża. Ja też to
oczywiście
obserwuję.
I my też na to reagujemy.
Dziękujemy za ten sygnał.
Też na to reagujemy, bo to nie jest tak. Każde dziecko poruszające się na rolkach jest traktowane jako pieszy i wtedy ma obowiązek poruszać się po chodniku, jeżeli jest ten chodnik. Jeżeli nie ma chodnika, no to zgodnie z przepisami może się poruszać na jezdni, ale zazwyczaj to jest tam, gdzie są chodniki. No i takie dziecko, osoba powinna się poruszać tak jak pieszy, czyli obowiązuje ją poruszanie się po chodniku.
Ale na pewno na tym takim urządzeniu, na dwóch kółkach elektrycznym, nie może jeździć po drodze, tak?
Nie, i policjanci na to reagują. Mm-hmm. No, nie mogę powiedzieć, że każemy, ale reagujemy na takie wykroczenia. No, tutaj podczas pogadanek, podczas spotkań w szkołach też staramy się edukować i przypominać, żeby faktycznie, no bo tak jak tutaj pan wspomniał, na rolkach jednak osiąga się dosyć dużą prędkość i może kierujący może się nie spodziewać, że coś się może na drodze wydarzyć. Także reagujemy tutaj i mamy to w naszych kompetencjach i zadaniach. Zlecamy.
Ale przede wszystkim to tutaj znowu odwołujemy się do rodziców, prawda? No skoro kupujemy dzieciom te rolki, czy te różne urządzenia, które fantastycznie dzieci sobie wykorzystują, czy deskorolka, czy łyżwo-rolka, ale to za chwilę odpowie mi pan na pytanie, tymczasem słuchacz. Halo, dzień dobry.
Halo, witam serdecznie. Dzwonię z Międzyrzecza i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również.
Państwa w radiu i tu naszą policję. Jeśli chodzi o reagowanie policji, to coś państwu powiem. Niedawno była szumnie przeprowadzona akcja trzeźwy kierowca rowerzysta na drodze. I nasza dzielna policja z Międzyrzecza, stojąc przy chodniku, kontrolowała wszystkich jeżdżących rowerzystów po chodniku. Jeszcze raz zaznaczam, po chodniku. A więc podejrzewam, że to, co pan powiedział odnośnie tego reagowania na tych deskorolkach i na tych innych urządzeniach jeżdżących dzisiaj po chodnikach, jest bardzo podobna. Dlaczego na to zwracam uwagę? Gdy rozpoczął się piękny okres wakacyjny, nie wakacyjny, wiosenny, widziałem na własne oczy, jak rowerzysta wjechał, jadący z pracy, wjechał w ciężarną kobietę i dziecko i wózek. Dlatego może jestem przewrażliwiony i dlatego uważam, że policja nie reaguje. A więc przełączam się na odbiór i może coś usłyszę ciekawszego. Dziękuję.
No to tutaj pana
policjanci, tutaj reagować.
Pana zaskoczę, bo reagujemy. No, nie ma dnia, żeby moi policjanci...
zadowolony z...
Trudno mi odnieść się do tamtej sytuacji, no bo nie widziałem tej sytuacji, no mogę się tylko opierać na tym, co pan widział i no i to, co pan mówi, ale powiem, że policjanci reagują na takie zdarzenia. My też jesteśmy uczestnikami dróg, nie tylko jako policjanci, ale też jako osoby
cywile
prywatne,
prostu,
tak? Jako cywile
tak.
I też chodzimy i każdego z nas irytuje, jak rowerzyści jadąc po chodniku zmuszają pieszych do schodzenia, zbiegania, bo on jedzie i on jest szybszy i ma rower, tak? Także tutaj Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to policjanci naprawdę reagują. No, wielokrotnie rowerzyści mają pretensje do nas o to, że on jedzie chodnikiem, bo niebezpiecznie jest na drodze, tak? No, niestety prawo jest tak stworzone, że rowerzysta, jeżeli nie ma ścieżki dla rowerów i nie są to warunki, które zezwalają na jazdę po chodniku, jest obowiązany jechać po drodze i niestety każdy musi się stosować do prawa. Tak, jeżeli rowerzysta ma swoje prawa, no to i też ma obowiązki. Jeżeli jego obowiązkiem jest jazda po drodze, no to ma jechać po drodze i tutaj ja akurat nie widzę żadnej taryfy ulgowej.
Co do instrukcji, jak dzieci mają się poruszać po drodze na tych wszystkich urządzeniach przyspieszających poruszanie się, bo to przede wszystkim z domu się taką edukację wynosi. Nie trzeba mieć prawa jazdy na jeżdżenie na łyżworolkach.
Ależ oczywiście, to się nie odnosi tylko do poruszania się na różnego rodzaju sprzętach typu rolki, deskorolki, segwaye, rowery, tylko generalnie do zachowania w ogóle w ruchu drogowym, w życiu. Pamiętajmy, żeby samemu dawać przykład tym dzieciom zachowania na drodze i w ogóle, tak jak powiedziałem, w życiu. Dla dzieci jesteśmy autorytetami. Dzieci są bardzo bacznymi obserwatorami. Widzą nas w codziennym życiu, w codziennym zachowaniu i niestety powielają te zachowania. Także myślę, że będę w nieskończoność powtarzać, że jakby największa rola to jest tutaj rodziców w edukowaniu. Dziwnym jest dla mnie, niezrozumiałym sytuacje, które miały miejsce, spóźniony rodzic, odprowadzając dziecko do szkoły, przebiega przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, poza przejściem albo na czerwonym świetle. To są takie przykłady, które dzieci obserwują i przyjmują jako możliwe
do powielania. Czyli prawdopodobnie już jako starszy czy dorosły człowiek będzie podobnie robił i taką postawę będzie przejawiał. Jeżeli tato będzie szybko prowadził auto, wyprzedzał na podwójne linii i tak dalej, wjeżdżał nie w tą ulicę, to znaczy, że jak tato może, to ja też. No takim trochę mało optymistycznym akcentem kończymy, ale myślę, że warto zapamiętać, że przede wszystkim ważne jest bezpieczeństwo nasze. Szanujmy siebie nawzajem po prostu w tej przestrzeni, w której żyjemy. Bardzo dziękuję.
I przestrzegajmy prawa.
Miejmy szacunek do prawa. Dziękuję bardzo. Komisarz Marcin Gurgurewicz, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze był z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nadkomisarz Tomasz Szuda, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze również był z nami.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.